Przystanek Kultura.
To właśnie dzisiaj, jak w soczewce, zobaczyć możemy rozmaite odmiany współczesnego poznańskiego mieszczaństwa. Z jednej strony poszanowanie tradycji i wyprawa na cmentarz, z drugiej puste rytuały, jak obowiązkowe futro na wszystkich świętych czy rosół na obiad. Są jeszcze inni mieszczanie, tacy, którzy odrzucają tradycje i wybrali się dziś z przyjaciółmi na przykład na zakupy do Berlina lub na chińszczyznę do restauracji. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry, mówi Maciej Kucharski. Jacy są współcześni poznańscy mieszczanie? Tradycyjni i zachowawczy, a może postępowi i nowocześni? Czy nadal powstaje sztuka dla mieszczan oraz czy istnieje sztuka zajmująca się mieszczanami? Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na te właśnie pytania. Odwiedzimy m.in. Centrum Kultury Poznania Zamek, gdzie przez kilka miesięcy realizowany był projekt My Mieszczanie, a socjolog dr Filip Schmidt opowie o wynikach badań, które zostały przeprowadzone na użytek tego właśnie projektu. Natomiast pod koniec programu odwiedzimy miejsce, w którym spotykają się wszyscy, niezależnie od pochodzenia i majątku. Zabytkowy luterański cmentarz w Kaliszu. A teraz zespół Hej. Do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. Toż to
zwykły le. Przystanek Kultura.
Dla wielu poznaniaków, szczególnie starszej daty, symbolem mieszczańskiego Poznania tego przedwojennego są czyste ulice, porządek, słodkie w niedzielę, ale też wizyty w Teatrze Polskim, operze czy filharmonii. Wielu też przywiązuje ogromną wagę do tradycji i takich rytuałów, jak chociażby dzisiejsze odwiedzanie grobów najbliższych i spotkania z rodziną. W studiu jest Martyna Nicińska, którą zapewne oderwałem od rodzinnego śniadania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poznanianka z Grunwaldu, tak więc zapewne można cię nazwać mieszczanką.
Jeżeli mieszkaninem jest ten, kto zasłania okna roletami albo firankami, ten, kto robi dwie herbaty z jednej torebki i wychował się na Jerzycjadzie i jeszcze na dodatek wierzy w ideę Bildung, to tak, to jestem mieszczanką.
Zabrzmiało groźnie idea Bildung, ale wyjaśnimy, o co chodzi. O,
oczywiście, wszystko się wyjaśni, ale nie zastanawiałam się wcześniej nad tym, czy jak bardzo jestem mieszczanką. Żeby spojrzeć na siebie z tej perspektywy, zainspirował mnie projekt interdyscyplinarny My Mieszczanie. Od maja do października przez 3 weekendy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zgłębialiśmy temat bycia mieszczaninem. W programie znalazły się spektakle grupy Komuna Warszawa, wykłady i dyskusje, których kuratorem był Tomasz Plata.
Punktem wyjścia do całego projektu My Mieszczanie była taka refleksja, że wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu mieszczanami, właściwie w sensie ścisłym jesteśmy mieszczanami. Dość zabawne zdarzenie nastąpiło przy okazji pierwszej dyskusji, która poprzedzała pierwsze przedstawienie, czyli Jerzycjady, kiedy przyjechał tu Andrzej Leder, autor książki Prześniona rewolucja, która jest taką próbą napisania trochę historii polskiego mieszczaństwa. I on sformułował taką myśl, która brzmi zabawnie, ale ma w sobie coś intrygującego, że w dzisiejszych czasach nawet chłopi są mieszczanami. To znaczy jakby cały etos życiowy, rodzaj aspiracji, sposoby spędzania wolnego czasu, ale także właściwie sposób urządzenia swojego domu. No tym punktem aspiracji właściwie dla dominującej grupy społecznej w Polsce w tej chwili są schematy życiowe klasy średniej, byśmy powiedzieli, czy mieszczaństwa. A równocześnie paradoks chce, że pojęcie mieszczaństwa czy mieszczan jest pojęciem pejoratywnym szalenie. Ja mieszczanin brzmi no, jakoś strasznie słabo nadal, więc pomyśleliśmy, że szczególnie w Poznaniu chyba warto taki projekt zrobić, żeby, ponieważ właśnie wszyscy jesteśmy mieszczanami, ale trochę się wstydzimy o tym mówić, a to żeby się przyjrzeć właściwie co to znaczy i kto to jest ten mieszczanin i też podejść do tego bez nadmiernie krytycznych intencji, bo ten projekt nie ma takich krytycznych intencji, że będziemy piętnować mieszczan czy kulturę mieszczańską, tylko będziemy jakby też próbować przypominać, co to jest, znaczy tradycja kultury mieszczańskiej, że jest coś takiego jak tradycja kultury mieszczańskiej, że ona ma bardzo szlachetną historię. Owa kultura mieszczańska ma swoje tradycje, ma swoich wybitnych twórców kultury, o czym my trochę zapominamy. Tak? Znaczy, na przykład w tradycji kultury niemieckiej to jest bardzo rozbudowana, jedna z najbardziej podstawowych tradycji myślenia o kulturze, o tym, co można z kulturą robić, to jest właśnie tradycja. To jest tradycja mieszczańska. Trochę punktowo wybieraliśmy różne tematy. I to na pewno nie wyczerpuje tematu, jest to zaledwie takie liźnięcie sprawy. Pierwsze przedstawienie było jakby najbliższe Poznaniowi. Czyli wybraliśmy Jerzycjadę jako punkt odniesienia. Z pewną taką intuicją, że jest to saga mieszczańska. Jest to najdłuższa w gruncie rzeczy powieściowa saga historii polskiej literatury powojennej. Co więcej, jest w niej bardzo ciekawe, że ona łączy jakby dwa przeciwieństwa. Z jednej strony jest wypełniona pochwałą kultury wysokiej, a równocześnie sama z siebie jest w gruncie rzeczy reprezentantką kultury popularnej. I tak nie bardzo wiadomo, na której nodze mocniej stoi, a jest wypełniona jeszcze w całości pochwałą tradycyjnej kultury inteligenckiej. Przedstawienie polega na tym, że jest to koncert rockowy, udawany trochę koncert rockowy, trochę stylizowany na konwencję Unplugged, w którym każdemu tomowi cyklu poświęcona jest jedna piosenka. Więc to było takie mapowanie tematów, które są w Jerzycjadzie istotne. Drugie przedstawienie, Tocqueville, Życie codzienne po wielkiej rewolucji. Tytuł już sugeruje jakby dwie części tej historii, którą tam chcemy opowiadać. Jedna część to jest Alexis de Tocqueville, czyli słynny francuski filozof polityczny i polityk z pierwszej połowy XIX wieku, który widział efekty wielkiej rewolucji francuskiej, a widział na własne oczy rewolucję 1848 roku i napisał dwie bardzo ważne książki o rewolucji właśnie, przy czym to jedna z nich jest o rewolucji mieszczańskiej, czy amerykańskiej. Pojechał do Ameryki i zobaczył, jak się tworzy społeczeństwo demokratyczne, społeczeństwo bez króla, społeczeństwo, które wybiera swoich przedstawicieli, czyli de facto społeczeństwo politycznej równości. I on bardzo precyzyjnie opisał, co to jest mieszczańskie społeczeństwo. I my sięgnęliśmy po tą książkę i zobaczyliśmy, wow, to jest coś, co mamy teraz. W tym przedstawieniu jest nawet scena, gdzie Tocquevillowi jest to zadawane pytanie, jak to właściwie wymyśliłeś, że to się wszystko realizuje? Jak doszedłeś do tych wszystkich wniosków, że właściwie żyjemy dokładnie w tym momencie? Jest druga część tytułu, czyli Życie codzienne po wielkiej rewolucji, co jest odwołaniem się do ważnego chyba dla wszystkich twórców tego projektu zespołu teatralnego Akademia Ruchu, która w 1979 roku przygotowała przedstawienie Życie codzienne po wielkiej rewolucji francuskiej. I to ono było próbą zapisu zachowań codziennych polskiego społeczeństwa wtedy. No i drugim wątkiem tego przedstawienia jest próba, jak przedstawić na scenie życie codzienne. Znaczy, co to w ogóle jest, żeby pokazać rzeczy, które na scenie zazwyczaj nie są pokazywane, czyli picie herbaty, początek związku, koniec związku. Ono jest właściwie takim porównaniem Tocqueville'a z próbą zapisu życia codziennego, mieszczańskiego życia codziennego. I trzecie przedstawienie, tytuł jest to Pygmalion, tytuł jest w tym wypadku nieco mylący. Nie jest to adaptacja, nie jest to wykonanie Pygmaliona, nie odnosimy się wprost do żadnego z klasycznych tekstów, w których mit Pygmaliona był opisywany. Gdzieś u początku myślenia była inspiracja klasycznym tekstem pod tytułem Pygmalion, czyli George Bernard Shaw. Natomiast my to trochę wywracamy na drugą stronę i bierzemy z tego główny wątek, czyli idei bildung, czyli ideę wychowywania mieszczanina poprzez udział w kulturze. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest o procesie nauki języka, o tym, jak się uczymy języka, jakie to jest trudne nauczyć się języka, jak bez dobrej znajomości języka właściwie nie przynależymy do społeczeństwa. I w ogólnym sensie właśnie odnosimy się do idei bildung, tak? Znaczy do idei nabywania kompetencji kulturowych jako warunku uczestnictwa w kulturze.
I wyjaśniło się pojęcie bildung, a o tym wszystkim opowiadał kurator programu My Mieszkanie w Zamku, Tomasz Plata. I to wszystko, o czym powiedział, brzmi bardzo interesująco i takie właśnie było. Proszę się jednak nie martwić, jeśli państwa ominęło, bo będzie okazja, żeby zobaczyć wszystkie spektakle w przyszłym roku. Sama jestem bardzo ciekawa terenu badań Jerzycjada, bo przegapiłam majową premierę. Za to już teraz z ręką na sercu mogę państwu polecić spektakl Tocqueville, Życie codzienne po wielkiej rewolucji, bo to jest materiał do przemyśleń na kilka dni. Spektakl zaczyna się od materiału filmowego, który aktorzy nakręcili w Stanach, po których podróżowali w strojach z XIX wieku i na obraz współczesnej Ameryki, wieżowców, tłumu ludzi na ulicach nałożyli tekst z książki o demokracji w Ameryce z XIX wieku właśnie. I faktycznie ten tekst jest stale aktualny. Tocqueville rzeczywiście był jasnowidzem. Interesująca była też zeszłotygodniowa premiera Pygmaliona, ale zgadzam się z Tomaszem Platą, że nie można jej opowiedzieć, więc powiem tylko, że był to bardziej performance niż spektakl.
No ja jestem też ciekawy Jerzycjady, bo zajmowanie się Jerzycjadą w Poznaniu to trochę jak szarganie świętości. Projekt My Mieszczanie realizowany w zamku stawiał pytanie, no właśnie, o tożsamość mieszczan, pokazywał nas, mieszczan, w sztuce. Jednak my w dzisiejszym Przystanku Kultura staramy się także znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką sztukę tworzyć dla mieszczan, czyli jednym słowem pytamy o coś, co nazwać by można chyba sztuką mieszczańską. No i od razu mi włącza się czerwone światło, bo kiedy myślę właśnie o sztuce dla mieszczan, to wyobrażam sobie wierne przeniesienie na przykład ślubów panieńskich albo wiśniowego sadu na scenę tak jeden do jeden ze starymi meblami i strojami z epoki. Albo też myślę oczywiście o rozmaitych serialowych aktorach w farsie typu Mayday, którzy przyjeżdżają do Poznania i grają w jeden dzień, najlepiej w sobotę, dwa spektakle pod rząd o 17 i 20. Takich produkcji zresztą ostatnio namnożyło się co niemiara.
Dla mnie Mieszczanin ma na półce tomik wierszy Wisławy Szymborskiej, obok płyty z jazzowymi coverami, a przed Bożym Narodzeniem wybiera się na koncert ze świąteczno-zimowymi piosenkami. Oczywiście uogólniam, ale wydaje mi się, że Mieszczanin stawia na kulturę wysoką, na kulturę na wysokim poziomie, dobrze wykonaną, ale jednak bezpieczną i przewidywalną. Dla mnie ciekawym zjawiskiem jest popularność koncertów Chrisa Botiego w Polsce, bo w ciągu półtora roku wyprzedały się dwa koncerty tego trębacza w Poznaniu, choć w międzyczasie nie wydał nowej płyty. Myślę, że poznaniaków przyciągnęło nazwisko znanego na całym świecie artysty, który zapewnia przemiły wieczór przy dźwiękach jazzowych standardów. Wiem, bo byłam. No w końcu właśnie. Jestem mieszkanką.
Taka miękka, delikatna muzyka, która nie wymaga zbyt dużego wysiłku intelektualnego. Czasami sobie tak myślę. A poza tym podobno Chris Botti jest bardzo przystojny, co też jest nie bez znaczenia.
No nie zaprzecza.
Możemy znaleźć zresztą kilka jeszcze takich propozycji, mieszczańskich propozycji. Dla mnie to są właśnie wspomniane wyżej teatralne przedstawienia, w których występują serialowi aktorzy. No i oczywiście takie rozmaite koncerty jazzowych wokalistek Unplugged.
No i nie tylko jazzowych. Kasia Nosowska też chyba kiedyś przyjechała z takim repertuarem. Ale zupełnie inaczej niż my postrzega sztukę dla mieszczan dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu Piotr Kruszczyński. Teatru, który ma albo miał przypiętą łatkę teatru dla mieszczuchów.
To określenie mieszczanin bądź, mówi się też burżuła, my woleliśmy przez jakiś czas mówić klasa średnia, ale to wszystko takie określenia raczej kojarzące się negatywnie. Natomiast ja bym powiedział, że przede wszystkim chodzi o to, żeby teatr nie był miejscem dla wąskich elit. Znaczy, nie ma co ukrywać, no społeczeństwo Poznania jest w przewadze społeczeństwem tej klasy średniej właśnie, społeczeństwem mieszczańskim, no, w końcu żyjemy w mieście. W związku z tym chodziło mi o to, żeby teatr nie kojarzył się z miejscem elitarnym, tylko żeby był egalitarny. Temu służą nie tylko zresztą działania programowe teatru, ale także to, że foyer jest otwarte przez cały dzień, że można do teatru wejść jak do kawiarni. Można tu wypić kawę, można przeczytać prasę, książki o teatrze. Chodziło o to, żeby po prostu nie odstraszał teatr jakimiś strasznymi, pompatycznymi tematami i równie pompatycznym wystrojem.
A z tym się kojarzyła kiedyś kultura dla mieszczan i pan to chciał zmienić?
Nie chcę tu mówić o przeszłości tego teatru, ale wydaje mi się, że istniał taki okres, w którym raczej lepiej się tu czuły elity. Ja broń Boże tych elit z teatru nie wyrzucam, czy nie odstraszam ich, natomiast bardzo bym chciał, żeby każdy czuł się tu jak u siebie. Przede wszystkim trzeba opowiadać takie historie, których ludzie czują się bohaterami, albo mogliby być bohaterami tych historii, to znaczy dotykające ich codzienności, czasem oczywiście opowiadające też o ludziach, którzy znajdują się nieco niżej w tej hierarchii społecznej, uwrażliwiające na przykład na los bezrobotnych. Natomiast generalnie powinno to być opowiadanie o nas mieszczanach, no bo w końcu jesteśmy w przewadze. Każdy reżyser, który przyjeżdża do tego teatru, przede wszystkim jest przeze mnie zapraszany do poznania miasta, do poznania Poznania i do poznania widzów, którzy przychodzą. Ja zawsze mówię do takiego wczucia się, wwąchania się w widownię, żeby wiedzieć, z kim mamy prowadzić rozmowę. No bo cóż, konfrontacja sceny z widownią jest jakąś formą dialogu, wzajemnego nastrajania się i wzajemnego wsłuchiwania się w siebie. To nie jest tak, że aktor jest neutralny wobec widowni. Aktor reaguje na to, co dzieje się danego wieczoru z tymi, a nie innymi ludźmi, do których mówi, bądź przed którymi po prostu występuje. Stąd każdy reżyser, jeszcze raz to podkreślę, musi tych poznańskich mieszczan zrozumieć, może nawet pokochać, żeby do nich przemawiać.
Faktycznie, kiedy przyjrzymy się spektaklom w bieżącym repertuarze Teatru Nowego, to widać tam zmiany. Znajdziemy tam m.in. Jerzyce Story, Posłuchaj Miasta, o ludziach, którzy żyją w Poznaniu. Niektórzy są rozpoznawalni, m.in. Peja, muzyk, czy Kasia Czarnota, anarchistka. Mamy też Gorączkę Czerwcowej Nocy, spektakl nawiązujący do wydarzeń w czerwcu 1956 roku.
W której zresztą też występują autentyczne postaci znane poznaniakom.
Jest Mistrz Mister Barańczak, no i ostatnia premiera, Obwód głowy, też doskonale wpisuje się w tę strategię mówienia ze sceny o sprawach bliskich poznaniakom.
No a przy tym nie brakuje niesztampowych adaptacji dzieł z tak zwanego kanonu, czyli na przykład Dziady. To przedstawienie dla mnie bardzo wyraźnie rozprawia się z teatrem mieszczańskim. A podsumowując, Mieszczanin, ciekawy temat do analizy. Z mieszczańskością można, warto rozprawiać się w sztuce, a sztuka dla mieszczan się zmienia. Już nie kojarzy się tylko z obowiązkowym odchamianiem się raz na jakiś czas. Taką mamy w każdym razie nadzieję. Ale tak na marginesie, czy istnieje jeszcze takie zjawisko jak prawdziwi poznańscy mieszczanie? O tym za chwilę porozmawiam z naszym gościem, doktorem socjologii Filipem Schmidtem. Tymczasem Martyna Nicińska ucieka powoli na porządny, rodzinny obiad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Trzeba będzie ugotować makaron do rosołu, ale to za moment. Póki co mamy sobotni poranek, który umili nam nie kto inny, a Chris Botti i Jill Scott.
Good morning, honey, you old gloomy side. Good morning, heartache, thought we said goodbye.